Halo, halo, witajcie serdecznie. W końcu udało się połączyć. Jakieś cyrki były, kamera, mikrofon nie chciały zadziałać, ale już jest, już jestem, już jesteśmy. Witajcie w naszym piątkowym spotkaniu, w którym zazwyczaj uczestniczy ksiądz dr Marcin Sobiech. Natomiast ksiądz Marcin jest w drodze do Medjugorje. W związku z tym dziś sobie robimy ten materiał, którego nie było we wtorek, zdaje się. A mianowicie będziemy rozmawiać o niebie na podstawie książki Jima Woodforda. Niebo, niespodziewana podróż. Będzie to, że tak powiem, prawdziwa podróż do nieba, oparta na faktach. Relacja tego, który przebywał w niebie, będąc w śpiączce przez 11 godzin. Okej, na początek oczywiście się pomodlimy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Królowo pokoju, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Okej, dodałem nasze spotkanie na żywo do cyklu, do playlisty zatytułowanej Niebo, Aniołowie, Cuda i Uzdrowienia. To jest ta playlista, to jest ten cykl, który wy zaproponowaliście, żeby więcej rozmawiać o niebie, i tak sobie dziś rzeczywiście zrobimy. Mam kłopoty z netem, dajcie znać, czy wszystko widać i słychać, bo ja też miałem z tym połączeniem dzisiaj problemy. Dobra, ale myślę, że chyba jest w miarę okej. Okay. Ja tu się jeszcze muszę troszeczkę poprzemieszczać, bo już mnie tutaj zawalają zewsząd książki. Omawiamy sobie trzeci tydzień właściwie książkę Niebo, niespodziewana podróż. Jedna z najlepszych książek, jakie czytałem o niebie. Książka naparta na faktach, na podstawie prawdziwej, że tak powiem, wizyty jej bohatera w niebie, który napisał, w której to ksiądz oczywiście jest też, jest tak, relacja z nieba, czyli z tego wszystkiego, czego doświadczył Jim przebywając w niebie, ale też jest komentarz teologiczny. Tydzień temu mówiliśmy sobie o tym, jak wygląda niebo, między innymi o tym świetle, które jest w niebie, które przenika niebo, które, że tak powiem, oświetla niebo, a właściwie rozświetla niebo od wewnątrz rozświetlając każdego, kto w niebie jest, wszystko, co tam się znajduje. Komentarz teologiczny do tego jest taki, do tego światła wyjątkowego, które przecież też pojawia się przy okazji objawień prywatnych, jak na przykład przed przyjściem anioła światła w Fatimie w 1916 roku, czyli rok przed rozpoczęciem objawień w Fatimie. Lucja także widziała, zanim przyszedł anioł, ogromne światło. Ci, którzy są widzącymi w Medjugorje, również relacjonują spotkania z Marią w ten sposób, że zanim Maria przychodzi, to jest ogromny błysk światła. I teraz o co chodzi z tym światłem? Tym bardziej, że Pan Jezus powiedział, ja jestem światłością świata. Ano, niebo, które opisuje Jim, bardzo często pojawia się, a nie, przepraszam, Jim opisując niebo bardzo często używa słowa światło. Światło wydaje się być we wszystkim, od aniołów po trawy. W niebie nie było żadnego rodzaju ciemności. Pismo Święte nam mówi, Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Tak naprawdę obecność Boga nie jest zarezerwowana jedynie dla nieba. Jego miłość otacza cię nawet w chwili, kiedy czytasz te słowa. Czyli wówczas i w każdym momencie, kiedy żyjemy, oddychamy, jesteśmy rozświetleni obecnością Boga, ponieważ Bóg jest miłością, Bóg jest życiem, Bóg daje życie, a w związku z tym, że daje życie, to bez Boga nie bylibyśmy w stanie żyć. W świetle jego kochającej obecności nie ma cienia ani strachu, ani wstydu, ani zwątpienia. Jest tylko tęsknota serca Pana Boga, aby przechadzać się z Tobą, tak jak robił to z Adamem w ogrodzie w porze powiewu wiatru. Wyobrażam sobie, że zanim ziemia ulegnie zepsuciu, być może tutejsze potoki i kwiaty także w ten sposób były rozświetlone. Wyobraź sobie, że idziesz przez życie poprzez swoją codzienność, otoczony i skąpany w Bożym świetle, tak jak doświadczył tego Jim w niebie. Wyobraź sobie, że każdy krok i każda chwila przynosi ci nowy cud w rzeczy samej. Świat, w którym żyjemy teraz, może być zapowiedzią nieba, jeśli tylko nakierujemy swą uwagę na Boga, a odwrócimy ją od rzeczy, które nas rozpraszają. Podczas pobytu tutaj na ziemi możemy nauczyć się bycia świadomymi i uważnymi na cuda, które nas otaczają. A zatem mamy daną obecność Pana Boga w naszej codzienności. Pytanie, czy my jesteśmy świadomi tego, że Pan Bóg jest z nami. Ta świadomość, oczywiście tej świadomości się uczymy cały czas, tylko że to nie tylko świadomość rozumowa, ale przede wszystkim świadomość serca. I teraz rozdział szósty. Jim opisuje tak. Już jest ten opis jego, kiedy znajduje się w niebie, przechadza się przez niebo z aniołami. Gdy oszołomiony szedłem razem z aniołami ścieżką w niebie, z każdym krokiem coraz bardziej uświadamiałem sobie miłość Boga. Bóg był tak bardzo miłosierny i łaskawy w swej wiedzy o traumatycznych doświadczeniach, które poprzedziły moją wyprawę do cudów nieba. Przypomnijmy sobie, że Jim Woodford znajduje się w niebie, co jest konsekwencją tego, że no po ludzku właściwie, przez 11 godzin przebywając w śmierci klinicznej, zginął w wypadku lotniczym. A zatem no, jego śmierć była straszna, dramatyczna. On był świadomy doświadczenia i pozostawienia przeze mnie mojego śmiertelnego ciała, szarości ziemi i przemierzania tunelu z prędkością światła. Był świadomy sensorycznego przeciążenia, jaki niósł ze sobą kalejdoskopowy obraz nieba. Ale co więcej, Bóg był świadomy wszystkiego, co mnie spotkało od pierwszych chwil mojego życia. Znał moje próby, aby panować w całości nad moim życiem wobec braku ziemskiego Ojca. Niebo było odbiciem miłości i serca Boga. Odkrywanie rozmiaru Jego dobroci stawało się coraz bardziej osobiste i namacalne. Dosłownie. Zatem Jim Woodford doświadcza Boga, obecności Boga dosłownie. Spotyka Go namacalnie. To nie jest jakiś sen, to nie jest tylko jakaś, nie jest tylko jakaś wewnętrzna wizja, ale jest tam, że tak powiem, cieleśnie. Odczuwa za pomocą zmysłów to wszystko, co jest w niebie. Przypomnijmy, że święta siostra Faustyna Kowalska, opisując piekło, mówiła o tym, że w piekle również będą działały, że tak powiem, nasze zmysły, że w piekle będziemy karani właśnie za pośrednictwem naszych zmysłów. Te zmysły będą największe cierpienie w niebie odczuwać, znaczy w piekle, przepraszam, odczuwać, które na ziemi najczęściej grzeszyły. W pewnym momencie wędrówki po tej ścieżce, wzruszony cierpliwością i gościnnością aniołów, wyciągnąłem rękę, aby chwycić dłoń prowadzącego anioła, tak samo jak mógłbyś to zrobić w stosunku do przyjaciela. Ciepła natura Bożej miłości, Bożego współczucia okazała mi się w tym, co wydarzyło się potem. Ku mojej wielkiej radości, kiedy dotknąłem anioła, poczułem ciepło, które przeniknęło całą moją istotę. Zobaczcie, Pan Bóg dał nam ciało. Ciało nie jest za karę. Mówię o tym naszym ciele ziemskim. Nie jest tak, jak mówili platończycy, wyznawcy Platona w myśl greckiej filozofii, że dusza ludzka jest zamknięta w ciele za karę. Pamiętamy, co się stało ze świętym Pawłem, kiedy głosił Jezusa zmartwychwstałego na Areopagu, a mówił te słowa, że Jezus zmartwychwstał, do Greków, którzy byli wychowani na Platonie. Natomiast Platon uważał, że ciało ludzkie jest więzieniem dla duszy, która została wtrącona do ciała za karę. Kiedy platończycy, Grecy usłyszeli, że Chrystus zmartwychwstał, to powiedzieli do Pawła: posłuchamy cię innym razem, nam to się nie mieści, znaczy my tego nie przyjmujemy, ponieważ Ciało nie jest niczym dobrym, jest złem i uważamy, że skoro Jezus powrócił do ciała, to znaczy, że Bogiem nie jest. Bardzo się mylili Grecy. My to wiemy z dzisiejszej perspektywy. Natomiast Jim Woodford doświadcza obecności Boga również za pomocą swoich zmysłów, doświadcza chociażby ciepła. Nie miałem poczucia, jakbym bezprawnie wtargnął na teren niebiańskiej posiadłości. Trudno opisać to doświadczenie w ziemskich słowach. To było coś więcej niż fizyczne ciepło. To było poczucie, że jestem w domu. Witam wszystkich przybywających. Tak trochę dzisiaj nie oczekiwałem ten live, ponieważ wczoraj ksiądz Marcin mówił, że go nie będzie. Czekajcie, bo znowu mnie tutaj wcięło. Ksiądz Marcin wczoraj mówił, że go nie będzie, a ja jestem. W związku z tym robimy sobie o niebie dzisiaj. Dobra, coś mnie waliło, że jestem. W naszej serii Niebo, cuda, uzdrowienia i aniołowie. Dobra, wracamy do nieba, że tak powiem. Co ciekawe, gdy cofnąłem moją dłoń, bo Jim Woodford doświadcza, że jest w niebie jak w domu, że czuje ciepło za pomocą zmysłów. Gdy cofnąłem moją dłoń, światło ciała anioła przylgnęło do niej. Czyli będąc w niebie, Jim Woodford doświadcza czegoś takiego, że wszędzie jest światło, że jest skąpany w świetle. To skąpany w świetle to jest sformułowanie, które często pojawia się u mistyków, którzy również opisują spotkanie z Bogiem jako właśnie takie skąpanie w niebie, skąpanie w świetle. To było niemal tak, jakby lgnęła do mnie miłość Boga, którą niosła w sobie ta cudowna istota anielska. Bóg kocha nas miłością nieustępliwą. Miłość przylgnęła do mnie i wyglądało to tak, jakby chciała przyciągnąć mnie z powrotem do siebie. Miłość chciała mnie, domagała się każdej części mnie samego, która została od niej odłączona. To była miłość, która znała mnie lepiej niż ja sam znałem siebie. Miłość, która kochała mnie bardziej niż ja sam kochałem siebie. Stałem tam, gdy światło przylegało do mojej dłoni. Patrzyłem na dłoń, patrzyłem na anioła, patrzyłem na tkliwą, rgnącą do mnie miłość Boga. W końcu puściłem rękę i światło z powrotem wniknęło w ramię anioła. To właśnie wyraz twarzy anioła po raz pierwszy wprowadził mnie w to cudowne odczucie. Bóg był tak bardzo dobry, tak gościnny, tak świadomy mojego serca. Poczucie zachwytu połączyło mnie z aniołem, a anioła ze mną. Nawet teraz odczuwam tęsknotę za tym połączeniem. Aleksandra napisała, mam wiele książek o niebie. Szczęść Boże, witam wszystkich przybywających. Tutaj jest taki opis, który możemy pominąć z życia Jima Woodforda, bo przecież nie będziemy też całości czytać. Nasze konie wokół mnie, czekajcie, tutaj są jakieś szczegóły. No i teraz anioł go prowadzi w głąb nieba. I co się dzieje? Podążałem za jego spojrzeniem w stronę tego pastwiska, obficie porośniętego zieloną trawą, która połyskiwała, jak gdyby stale poruszała nią lekka bryza. A pośród tej idylicznej scenerii poruszały się kłusem trzy najpiękniejsze konie, jakie kiedykolwiek widziałem. Jeden z tych koni był czysto biały i wyglądał jak silver, czyli srebrny koń samotnego jeźdźca. Wydawało się, że to on ma największą ochotę podejść do mnie. Był tam jeszcze inny koń koloru gniadego. Gniadego? Jaki to jest kolor gniady? W ogóle jaki to jest kolor gniady? Gniadego. A trzeci koń był maści palomino. O Jezu, co za kolor. Izabelowaty, czyli o złotym umaszczeniu. Aha, izabelowaty. Co to za kolory są w ogóle? Izabelowaty. Każde z tych zwierząt stanowiło najdoskonalszy okaz swej rasy i wszystkie były również oporządzone w nienaganny sposób. Byłem podekscytowany i rozradowany. W jaki lepszy sposób niebo mogło sprawić, żebym poczuł się jak w domu, nie przenosząc mnie na pastwisko z pięknymi końmi, które stanowiły tak wielką część mojego życia. Tu ktoś się może zdziwić, jak to w niebie konie obecne, jakieś zwierzęta, to jest jakaś patologia, to jest jakieś nadużycie, to jest w ogóle jakaś herezja.
Pan Bóg stworzył cały świat, stworzył także zwierzęta. Być może, że w niebie też są istoty stworzone przez Pana Boga, które nie mają duszy, ale zostały stworzone przez Niego, czyli zwierzęta. Poza tym pamiętajmy, że jest to wizja indywidualna Jima Woodforda, który jednak znajduje się w śmierci klinicznej i być może jest mu to niebo przedstawione za pomocą metafor. Poza tym, skoro Jim Woodford miał się poczuć w niebie jak u siebie, a z wcześniejszej części książki, tej książki Niebo, wynika, że pasją Jima były konie, no to żeby się poczuć lepiej, no to musiał spotkać te konie, żeby się poczuć jak w niebie, prawda? Ja jestem bardzo za, żeby w niebie były zwierzęta i powiem wam, wczoraj, jak to się dzisiaj modnie mówi, adoptowaliśmy czwartego kota. Nie lubię tego słowa adoptowaliśmy, po prostu wzięliśmy do domu czwartego kota z ulicy, już mamy trzy, mamy jeszcze psa, jest teraz czwarty kot. Kotkę wyrzuconą z domu, która kiedyś u kogoś była, bo jest wysterylizowana, nie boi się ludzi, bardzo łagodna, natomiast bardzo dużo przeszła, bardzo dużo doznała niestety krzywdy od ludzi. Wdzięczność takiego zwierzęcia, które zostało wzięte do nieba, jest, przepraszam, wzięte dla niego do nieba może, wzięte do domu z ulicy, jest niesamowita. To jest dla mnie dowód, że Pan Bóg stworzył wszystko jako dobre. Zresztą Księga Rodzaju mówi, że po każdym stworzeniu, po każdym dniu stworzenia, przepraszam, Pan Bóg mówił wszystko, że wszystko to, co stworzyłem tego dnia, było dobre. To grzech, dopiero grzech Adama i Ewy, to nie nienawiść zwierząt, to nie wrogość zwierząt spowodowały, że grzech rozlał się po całym świecie i nienawiść ogarnęła, także rywalizacja przecież między sobą świat zwierząt, ale to dopiero człowiek przez nieposłuszeństwo, bo według Biblii istotą grzechu pierworodnego jest nieposłuszeństwo Bogu, dopiero przez swoje nieposłuszeństwo, czyli nieposłuszeństwo Adama i Ewy, w naturę człowieka i w całą naturę, w cały świat istot żyjących wchodzi nienawiść, wchodzi śmierć. Zobaczcie, jaki to człowiek zrobił, co uczynił, jak dużo zła przez ten jeden, że tak powiem, gest nieposłuszeństwa, kiedy sam chciał decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Myślałem, że dzisiaj tego live'a nie zorganizujemy sobie, bo będę jechał do weterynarza z tą kotką, bo jest naprawdę zaniedbana mocno i ją trochę, znaczy ją izolujemy po prostu od innych kotów. No ale już przynajmniej jest bezpieczna i się nic jej nie stanie, tak więc na tyle, na ile człowiek może pomóc, no to w ten sposób pomaga. Dobra, i teraz tak, to już tutaj te konie to są takie szczegóły różnych, szczegółowe opisy, jak te konie wyglądały w niebie i tak dalej. Teraz tak. Teraz anioł wojownik wykonał niewielki gest ręką, a głowy koni podniosły się i w jednej chwili konie były przy ogrodzeniu. Nie wiem, kogo Bóg wyznacza do opieki nad końmi w niebie, ale one były pięknie oporządzone i wydawało się, że uwaga, emanuje z nich co? Światło. Jak ze wszystkiego to światło w niebie emanuje. Byłbym zadowolony, gdybym mógł się nimi zajmować, kiedy tam zamieszkam. I czytałem też jakąś taką gdzieś, jakiś taki opis z nieba, że w niebie będziemy, to bardziej literacki, a może, aby to była prawda, w niebie będziemy się zajmować tym, co nam na ziemi sprawiało satysfakcję, co było naszą pasją. Będziemy tam mogli robić całą wieczność bez żadnych przerw, bez żadnych ograniczeń, bez żadnego wysiłku. Dla mnie na przykład niebem byłaby możliwość czytania książek przez całą wieczność. Dla kogoś innego być może, kto kocha ogród, uprawa ogrodu. Kto wie, jak niebo wygląda, na pewno niebo nie jest jakąś biernością, na pewno niebo nie jest jakimś, że tak powiem, nieróbstwem, jakimś tylko biernym spoglądaniem na siebie, ponieważ cała Trójca jest jednym wielkim dynamizmem, tym, co wewnętrznie, można powiedzieć w cudzysłowie, odżywia i nadaje życie całej Trójcy Świętej, to jest miłość, która zawsze przecież szuka ujścia na zewnątrz. Ludzie, którzy się kochają, chcą tą miłością się dzielić z innymi. Trójca Święta właśnie w ten sposób postępuje, dlatego Pan Bóg stworzył świat, bo chciał się swoją miłością z innymi podzielić. Jestem pewien, że moja twarz zajaśniała uśmiechem, gdy się trzy konie do mnie zbliżyły. Czytałem kiedyś, że koń to szlachetność bez wywyższania się, przyjaźń bez zawiści, piękno bez próżności, to chętny pomocnik nigdy sługa. Gdyby tylko ludzie mogli być jak konie. Drodzy Państwo, czasami w zwierzętach jest więcej dobroci i empatii i łagodności niż w ludziach. Dobra, żebyśmy tutaj pominęli też ten wątek z końmi. Dobrze, okej, okay, coś tu się dzieje dalej, czekajcie. Gdy patrzyłem w ich błyszczące oczy, czyli owych koni, poczułem, że one wiedzą, o mojej trwającej przez całe życie miłości do ich gatunku i że teraz one tysiąckrotnie oddają tę miłość. Przełożyłem rękę przez ogrodzenie, biały koń ją trącił i przysunął się bliżej z powitalnym rżeniem, jak gdyby mówiąc, dobrze cię widzieć. Przesunąłem dłonią po jego pełnym gracji karku i zacząłem głaskać jego wspaniałą sierść. To było niczym wkładanie dłoni w jedwabne światło. Cudowne uczucie przebiegło moją dłoń i ramię, jak wtedy, kiedy dotknąłem anioła. Najbardziej zdumiewającą rzeczą było to, że znów, kiedy cofnąłem dłoń, światło, które było w koniu, trzymało się mnie tak długo, dopóki nie odsunąłem się na jakieś 15 centymetrów. I dopiero wtedy powróciło na sierść tej wspaniałej istoty. Tak samo jak wtedy, kiedy dotknąłem anioła. Kolejny przykład tej lgnącej, tkliwej miłości Boga, która znowu płynęła do mnie nawet z tych wspaniałych zwierząt. Nie ma wystarczającej liczby superlatyw, aby opisać, że zwierzęta na migoczących pastwiskach nieba są przepiękne. One były niezwykłe, a ja byłem nimi wręcz urzeczony i zniewolony. I znów Bóg, gospodarz nieba, pokazał mi niewiarygodną i szlachetną gościnność, prowadząc mnie do koni na pastwisku. Bóg chciał, żebym się czuł swobodnie, podczas gdy dostosowałem się do światła w niebie. To było niczym wyjście z mroku mojego ziemskiego życia do blasku pełnej miłości, ciepła nieba. Jak dobry jest Bóg. Teraz będą te smugi modlitwy. O, to będzie bardzo ciekawe. O, jeszcze o zmarłych, czekajcie, a to za chwilkę. Mateusz napisał, jak gdzieś słyszałem piękną legendę, że bunt szatana nastąpił po stworzeniu człowieka. Tak, mianowicie w momencie jego stworzenia Bóg powiedział, że to było bardzo dobre i z siódmego dnia odpoczywał, aby podziwiać. Tak, podobno też tak, nawet któryś ojciec pustyni o tym mówił, czy ojcowie pustyni o tym mówili, a może ojcowie kościoła, już nie pamiętam, że Lucyfer i cała jego banda zbuntowała się przeciwko Bogu, ponieważ dowiedzieli się, że Bóg stworzy człowieka i że aniołowie będą temu człowiekowi służyć. Wtedy Lucyfer powiedział, non serviam, nie będę ci służył, w związku z tym nie będę też służył tym istotom, które ty stworzyłeś, a zatem człowiekowi. I od tego momentu diabeł stał się największym wrogiem człowieka, natomiast jest też bardzo przebiegłym, inteligentnym, nie jest mądrym, bo człowiek mądry nigdy nie występowałby przeciwko Bogu, bo mądrość niewiele musi mieć wspólnego z inteligencją i zazwyczaj człowiek głupi, czy może inaczej, człowiek głupi w głupi sposób wykorzystuje swoją inteligencję. Natomiast demon w sposób inteligentny nie przedstawia się nam jako nasz nieprzyjaciel. Raczej chce uchodzić jako ktoś taki obojętny, taki trochę z dystansem, podsuwa nam pokusy, a później, kiedy tę pokusę podejmiemy i ona przejdzie w grzech, czyni z tej pokusy argument przeciwko nam i staje się naszym oskarżycielem. Zobaczcie, Jim Woodford napisał tak. Widziałem w niebie konie, ale nie widziałem żadnych znajomych ludzi. O co chodzi? Od czasu mojego doświadczenia w niebie zadawano mi pytanie, czy widziałem w niebie kogokolwiek ze zmarłych z mojej rodziny? Odpowiadam, nie widziałem, nie zobaczyłem mojej babci, nie zobaczyłem mojego zmarłego dziadka, których bardzo kochałem. Nie zobaczyłem też mojego ojca, którego kochałem, ale w istocie nigdy nie poznałem. Zobaczę ich, gdy po raz kolejny zjawię się w niebie, ponieważ umarli w wierze. Powód może być taki, iż aniołowie wiedzieli, że tam nie zostanę, a jeśli chodzi o innych, to być może członkowie rodziny spotykają tych, którzy zaczynają mieszkać w niebie jako w swym wiekuistym domu. A zatem Jim Woodford odpowiada, że nie widział nikogo ze zmarłych ze swojej rodziny, ponieważ Bóg wiedział, że on po prostu na ziemię wróci i że to była tak niepełna wizja nieba, że raczej spotkał w niebie, czy może inaczej, niebo mu zostało przedstawione w ten sposób, żeby głosił o pięknej wielkości nieba, które jednak jest tajemnicą i które jednak w myśl słów świętego Pawła jest takie, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, drodzy Państwo. I teraz niesamowity opis tego, jak wyglądają, że tak powiem, modlitwy, które my wierzący zanosimy za już zmarłych. Jak one z perspektywy nieba wyglądają. Tak zwane smugi modlitwy. Otóż, gdy stałem w tej pięknej panoramie nieba jako pilot, odruchowo starałem się określić moje położenie, jakoś umiejscowić piękne, błękitne, niebieskie sklepienie nieba. Ale nie było żadnych świateł, gwiazd, słońca czy księżyców. O tym mówi Księga Apokalipsy, 22 rozdział, że w niebie nie będzie potrzeba ani światła słońca, ani żadnych lamp, bo Pan Bóg będzie świecił nad wszystkim. Należy zauważyć, że sklepienie nieba i horyzont są wyjątkowe pod tym względem, że tu powierzchnia rozciąga się w nieskończoność bez żadnego wpływu odległości, czyli w niebie Jim Woodford nie widział horyzontu, po prostu była jedna wielka bezkresność, że tak powiem. Próbowałem określić moje położenie na tym pozbawionym słońca niebie. W ciągu wielu lat mojego nawigowania po ziemskim niebie w kokpicie samolotu wyrobiłem w sobie wewnętrzny kompas pomagający mi odnajdywać kierunek i orientację geograficzną. Ale teraz mój zdezorientowany wewnętrzny kompas zadawał pytanie, czy jestem na północnym wschodzie, czy może na południowym zachodzie, lecz ja wciąż działałem w trybie ziemskim. Zobaczcie, to jest coś takiego u ludzi dorosłych, że tak, nie chcę powiedzieć, że skażenie umysłu, ale to jest odpowiedź na to, dlaczego Matka Boża bardzo często objawiała się dzieciom. Właściwie większość objawień, te największe, Fatima, trójka dzieci, Lourdes, objawienia świętej Bernardecie, dziewczyna, La Salette, dwójka dzieci, Kibeho, dziewczynki ze szkoły, czyli nastolatki. Początek objawień w Medjugorje to są objawienia przekazywane dzieciom. Dlaczego dzieciom? Ponieważ dzieci nie mają skażonego obrazu świata, nie oceniają tego świata za pomocą jakichś ludzkich kategorii. Są po prostu wolne jeszcze od, nie chcę powiedzieć, że wiedzy, ale jakiegoś takiego narzucania swojej interpretacji rzeczywistości. Są otwarte raczej na to, żeby świat poznawać, niż żeby świat nazywać po swojemu. Jim Woodford mówi tak dalej. Potem, gdy przyglądałem się sklepieniu nieba, zauważyłem jakby pasemka błyszczącego światła zmierzające prosto w górę. O co chodzi? W moim umyśle pilota jawiły się one jako smugi, które mogłem zobaczyć na ziemskim niebie, ciągnące się za samolotem. Smugi to para wodna w wylotach silników odrzutowców, która w stratosferze zamarza w kryształki lodu. Dla nas na Ziemi wygląda to jak cienkie pasemka chmur, ale te smugi w niebie były całkiem odmienne. Były bardziej błyszczące i wydawały się malować nieboskłon nieba niczym pionowe pasy, a nie poziome, jak możemy to zobaczyć na Ziemi. A zresztą w niebie nie ma żadnych samolotów. Popatrzyłem na anioła wojownika i wskazałem w górę, pytając, co to jest. Jego, drodzy Państwo, odpowiedź doprowadziła Jima Woodforda do łez. Anioł odpowiada, pytany, co to za smugi. James, to są modlitwy twojej rodziny za twoją duszę. One nawet teraz kierowane są w górę, do nieba, przed oblicze Boga. To były smugi modlitwy. W blasku chwały nieba niemal zapomniałem o moim ziemskim życiu. Dowiedziałem się potem, że kiedy powiedziano Lorraine, czyli jego żonie, co się ze mną stało i to, że nie ma dla mnie nadziei, ona i jej siostry Shelley, Jean i Karen, mój szwagier Dawid oraz syn Jean Matthew, zebrali się w naszym domu, aby się za mnie modlić. Było ich sześcioro w kręgu modlitwy, a w niebie widziałem sześć smug. Modlili się o to, żeby Pan odesłał mnie z powrotem. Wydaje się, że ta grupa modliła się w zgodzie z tym, co Bóg już wcześniej postanowił zrobić. Nasze pełne wiary prośby do Boga malują sklepienie nieba jako smugi modlitwy, zjawiające się przed Bogiem, kiedy się modlimy. Niesamowita jest to wizja, bardzo mądra. Słuchajcie, ta szóstka jego najbliższych, żona, prawda, i dzieci między innymi, modlą się za niego, żeby po prostu, żeby się obudził z tej śpiączki, żeby wrócił do żywych. Ta modlitwa zostaje przez Pana Boga spełniona. Pan Bóg wysłuchuje każdych modlitw, natomiast nie wszystkie spełnia, bo nie wszystkie służą naszemu dobru. My nie znamy tego, co dla nas najlepsze. I te sześć smug to było sześć modlitw wychodzących od tych sześciu osób się za niego modlących. Ze spojrzeniem pełnym łagodnej krytyki w swych pięknych, fioletowych oczach anioł, co? Pełnej łagodnej krytyki, o ciekawe. Oczy fioletowe oczy miał anioł, ciekawe. Anioł powiedział mi, że niestety ludzkość traci chęć do modlitwy. Powiedział, że staliśmy się na ziemi kulturą natychmiastowej gratyfikacji. Wczoraj ksiądz Marcin, przedwczoraj mówił o tym, że jesteśmy bardzo niecierpliwi, że mass media, że ta technologia, zobaczcie, wszystko robi bardzo krótkim, skraca dystans. My jesteśmy w stanie w każdym momencie zobaczyć, co się dzieje na drugiej części globu. To jest też dobre, oczywiście wymiana informacji, ale też jesteśmy niecierpliwi, kiedy, nie wiem, nam się jakiś filmik w internecie ładuje przez 5 sekund, to już wyłączałem, przechodzimy dalej. Według badań wynika, że oglądając filmy na YouTubie, to właściwie pierwsze 5 sekund powoduje, czy dalej będziemy oglądać, czy nie. Jeżeli twórca przez pierwsze 5 sekund nie zachęci w jakiś sposób taki wyjątkowy, jakiś taki, wiecie, no, do oglądania filmu, to taki człowiek zazwyczaj dalej już nie ogląda. Ja powiem szczerze, nie potrafię w ciągu 5 sekund kogokolwiek do czegokolwiek zachęcić. Absolutnie się na to nie zgadzam, dlatego tutaj żadnych też jakichś technik, że tak powiem, technik takich bardzo populistycznych nie stosuje. Natomiast no właśnie, wracając do tego, co tutaj mówi Jim Woodford, że jesteśmy nauczeni tego, że musimy wszystko dostawać od razu, że nie potrafimy czekać. Wraz z naszym tak zwanym postępem technologicznym komunikacja jest teraz na naszych usługach i wszystko chcemy mieć od razu, bez zastanowienia się nad konsekwencjami. W niedzielę modlimy się do Boga w jakiejś intencji, a jeśli prośba nie spełnia się do wtorku, uważamy, że Bóg się nie interesuje, albo że nie słucha, albo po prostu o nas zapomniał. To po prostu nieprawda. Bóg słyszy wszystkie nasze prośby i w rzeczy samej są one rejestrowane i zapisywane. Nasi dziadkowie i przodkowie znali moc, wartość i znaczenia modlitwy. Po trudach ciężkiego dnia zwykle zbierali się całą rodziną wieczorem, żeby czytać Biblię, rozmyślać nad Słowem Bożym i również modlić się w tej porze odpoczynku. Zobaczcie, co jest teraz ciekawe. Bardzo się szybko rozwija sztuczna inteligencja. Wszystkie obrazy generowane za pomocą sztucznej inteligencji, jak na przykład ten obraz, który ja dzisiaj wygenerowałem, który jest miniaturką. To jest obraz wygenerowany, drodzy Państwo, wiecie, ile on się generował na podstawie prompta, który wpisałem? Około 11 sekund. Ja już właściwie nie muszę Photoshopa używać, a bardzo lubię Photoshopa, bo to jest moje drugie wykształcenie, grafika multimedialna. Natomiast czytałem, że jeżeli chodzi o zużycie energii przez sztuczną inteligencję, no bo gdzieś to się musi dokonywać, jakiś to musi być gdzieś, jakiś musi sprzęt pracować nad tym, nawet jeżeli to się dzieje w chmurze, który generuje te grafiki, to są potężne, drodzy Państwo, potężne spalanie energii przez właśnie sztuczną inteligencję. Coś za coś. Dzisiaj po zabieganym dniu, kiedy mamy kilka minut spokoju, piszemy SMS-y, przeglądamy Facebooka, Instagrama, prawda, YouTube'a, albo dzwonimy do siebie. Nie ma w tym nic złego, ale musimy pamiętać, że w naszym życiu istnieją takie rzadkie, spokojne chwile i że są one aranżowane przez Boga. Pan Bóg, drodzy Państwo, myślę, że we współczesnym świecie będzie jeszcze więcej, czy może jeszcze częściej będzie nas uczył cierpliwości, nie że złośliwie, ale jakby odkładając spełnienie naszych próśb w czasie, żebyśmy się tej cierpliwości nauczyli, żebyśmy się nauczyli, że tak powiem, cieszyć chwilą tym, co Pan Bóg dla nas przygotował poza, że tak powiem, technologią, która oczywiście, jeżeli jest dobrze wykorzystywana, jest dobra, to tak jakby on mówił: jestem tutaj, moje dziecko, powiedz mi o swoim dniu, a ja to uporządkuję i dam ci spokój, który przekracza wszelkie zrozumienie, ale się na chwilę przynajmniej zatrzymaj. Uzależniające jest, drodzy Państwo, przeglądanie, ciągłe scrollowanie Instagrama, TikToka. Zobaczcie, że te rolki, scrollowanie, to nie ma końca. Nie jesteśmy, nie starczy życia żadnego człowieka, żeby dojść, że tak powiem, do końca TikToka. Można powiedzieć, człowiek stworzył jakąś wieczność. Oczywiście, no gdzieś to się kiedyś pewnie kończy. Człowiek musiałby żyć, nie wiem, 500 lat, żeby to wszystko przejrzeć. Czyli jest to też ograniczone. Natomiast to jest bardzo wciągające i uzależniające. Pani Ochrida napisała: może dlatego, że dzieci ufają bezgranicznie. No właśnie, ta ufność, tej ufności przecież nas uczy Pan Jezus, kiedy objawił się siostrze Faustynie, mówi: Jezu, ufam Tobie. Później, drodzy Państwo, ojciec Dolindo Urotola, mówiliśmy sobie wczoraj o tej książce, Pokonać śmierć, od Pana Jezusa słyszał słowa: Jezu, Ty się tym zajmij, bo to jest modlitwa podyktowana przez Pana Jezusa. Otworzył mi się taki fragment: naga śmierć w społeczeństwie sytym i bezmyślnym. To jest też, on będzie mocny fragment. Przeglądam teraz najnowszą książkę ojca Dolindo. Spójrzmy prawdzie w oczy. Zachód kocha śmierć. Wszystkie dotknięte paniką, wszystkie, przed umieraniem cywilizacje czczą śmierć. Najpierw wymazują rozmowy na ten temat, potem wypędzają śmierć z codziennego krajobrazu, przesuwając poza miasta i domostwa to, co tradycyjna kultura nazywała cmentarzem. Ten zabieg bywa, rzecz jasna, pokryty wieloma warstwami kosmetyków w postaci wyjaśnień, jak sąsiedztwo pochowanych zwłok może ekologicznie zagrażać środowisku, jak widok konduktów pogrzebowych może niekorzystnie wpływać na psychikę młodego człowieka i jak ogólnie rzecz biorąc śmierć może zmącić kruchy optymizm życia współczesnych mieszkańców postnowoczesnego świata. Ponadto zwolna dociera do świadomości milionów widzów i odbiorców publicznych mediów, że gdzieś na świecie żyje człowiek, którego w dziennikarskim uproszczeniu nazwano doktorem śmierć, szaleniec w kitlu i ze stetoskopem, który od dziesięcioleci wymyśla coraz to nowsze urządzenia do bezbolesnego przerwania życia, rygorystycznie testując je na coraz liczniejszej grupie dobrowolnych pacjentów. No tu już będą mocne opisy, tak więc trochę może i do zobaczenia, Pani Orchideo, tak, opisy. Ojciec Dolindo Urotola, sobie będziemy wracać. Uważam, że niebo jest niebiańską przestrzenią wypełnione wiecznym blaskiem, jasnym światłem, które pozbawione jest cieni, które, a tym samym pochłania mrok. To tak jakby ocenić książkę po okładce. Niestety teraz na człowieka z książką w większości młodzież patrzy jak na kosmitę. W ogóle widziałem takie badania, gdzieś zrobione taki, nie badania, tylko taką sondę uliczną wśród młodzieży. Jakiś człowiek z mikrofonem podchodził do ludzi młodych, trzymając w ręku gazetę i pytał tych młodych ludzi, co to jest. Podobno, znaczy, no tak słyszałem, no, tak mówili ci młodzi, nie byli podstawieni, czy nie podobno. Ci młodzi ludzie nie wiedzieli, co to jest. Nie wiedzieli, że jest to gazeta. Przeglądali, brali do ręki, prawda? Trochę jak, słuchajcie, jak Krzysztof Kolumb docierając, że tak powiem, do Ameryki. Uczy tamtejszych ludzi jakichś podstaw cywilizacji. Tak współczesna młodzież w ogóle nie ma wszystko w internecie najpierw, zanim się pojawi oczywiście w gazetach. Natomiast nie czyta gazet. To też jest ciekawe, bo gazeta jednak, kiedy kiedyś się kupowało gazetę, to gazeta wymagała tego, żeby być na bieżąco, żeby przeczytać dziś, jutro i pojutrze i codziennie, ponieważ wciąż były nowe informacje, albo tygodniki, albo miesięczniki. Miałeś konkretny czas na przeczytanie, tygodnik w ciągu tygodnia, bo za tydzień będzie kolejny. Natomiast dzisiaj, nie wiem, czy jest lepiej w ten sposób, czy jest gorzej, na pewno się świat zmienił. Miłość Boża rozświetla wszystko w niebie. Miłość Boża jest tkliwa emanuje ze wszystkiego, od aniołów po konie na pastwiskach nieba, przyciąga nas do serca Boga. Nasze modlitwy, prowadzone tą samą miłością, wznoszą się do nieba w postaci smug modlitwy, odnajdując swoją drogę do tronu Boga. Później przekażę więcej na ten temat, na temat natury modlitwy wznoszącej się do nieba. Modlitwa jest zawsze słyszana w niebie, Bóg zawsze wysłuchuje naszych modlitw. Modlitwa nigdy nie zostaje zapomniana. Bóg nasze wszystkie modlitwy nosi w sobie na wieki, ponieważ Bóg jest w wieczności. Wszystko, co do Niego trafia, staje się wieczne, również te nasze modlitwy. On wszystkie nasze modlitwy od pierwszego momentu, od pierwszej modlitwy, jaką wypowiedzieliśmy, On zna. One w Nim zostają i On nie pamięta. Teraz, kiedy znów zwróciłem się w stronę anioła, panorama rozciągająca się dookoła ponownie otworzyła się przede mną i zobaczyłem wspaniałe miasto, miasto nieba. I o tym mieście nieba porozmawiamy sobie, drodzy Państwo, we wtorek, gdzie Jim Woodford dociera do miasta. To miasto jest opisane oczywiście w sposób symboliczny w Apokalipsie w 22, zdaje się, rozdziale chyba. Jim Woodford widzi tak halę wiedzy, halę nauki, halę uzdrowienia, mieszkania w niebie, mieszkańcy nieba. Uwaga, teraz ciekawe, żłobek, futrzani mieszkańcy miasta nieba. O, i to mnie też mocno zainteresuje jako fana futrzaków wszelakich. Pamiętajmy, że również nasz stosunek wobec świata zwierząt, jeżeli jesteśmy ludźmi pełnymi łagodności, dobroci, szacunku, empatii, miłości, no to również będziemy z miłością i łagodnością traktować zwierzęta. Nie ma takiej możliwości, że ktoś na przykład źle traktuje zwierzęta i będzie dobrze traktował ludzi. To jest jedno. Nasz stosunek do świata istot żywych jest jeden. Ja znam, albo już nie będę mówił negatywnych przykładów, po co. W każdym razie wieczny TikTok do momentu, aż zabraknie prądu, aż nam się telefon rozładuje. No właśnie. Pamiętajmy, że Pan Bóg stworzył ten piękny świat. Ja akurat niespecjalnie podróżuję, natomiast moja żona jest podróżniczką i była naprawdę w dziesiątkach krajów. I co kraj, słuchajcie, to inni ludzie, inna kultura, inne przestrzenie, inne piękno, inne nawet kolory, inne liście, inne drzewa. Pan Bóg swej kreatywności jest niedościgniony i jest nieogarnięty. Zobaczcie, to wszystko na nas czeka w niebie. Warto żyć tą myślą, że to życie się nie kończy, to nasze ziemskie, tylko jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, nasze życie się po prostu zmienia w momencie śmierci. Przez śmierć każdy z nas musi przejść sam. To jest wydarzenie indywidualne, oryginalne. Nie można powtórzyć śmierci, tej takiej całkowitej, nie mówię o śmierci klinicznej, bo przecież śmierć kliniczna była doświadczeniem Jima Woodforda, który po 11 godzinach wybudził się i wrócił do życia i porzucił całe swoje życie i sprzedał swoją firmę wartą wiele milionów. I to, co mieli z żoną w domu, rozdali i sprzedali, oddali biednym. I do dziś jeżdżą po Stanach Zjednoczonych i głoszą właśnie niebo. I Jim Woodford dzieli się tym doświadczeniem nieba. Gdyby to była ściema, to przecież ten człowiek nie sprzedałby swojej wartej wiele milionów firmy i tych pieniędzy nie rozdałby, bo on to rozdał. On tych pieniędzy nie zatrzymał dla siebie. Oni tego, co przez całe życie zarobili, zgromadzili, już nie mają. Rozdali to. Ponieważ, uwaga, Jim Woodford mówi, naszą ojczyzną jest niebo, ale odpowiedzialnie musimy dbać o siebie również na ziemi. Odpowiedzialnie musimy dbać o tych, których mamy, o naszą rodzinę, najbliższych, bo też miłość wobec najbliższych jest tą miłością, która będzie decydowała o tym, czy bramy nieba zostaną przed nami otworzone. Nie można zaniedbywać najbliższych, sąsiadów, ojczyzny i człowieka, nawet którego przypadkowo spotykamy na ziemi. Myśl taką, że to wszystko jest ulotne i że czasowe i że ja już teraz myślę o niebie, już nic więcej nie muszę robić. Nie. Dopóki jesteśmy na ziemi, mamy dbać o i kochać wszystkich ludzi. I tutaj wszystkich to jest takim słowem kluczowym, ponieważ Pan Jezus, opisując sąd ostateczny w 25 rozdziale Mateusza, wersety 31 do 42, powiedział: cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mnieście uczynili. Czego żeście im nie uczynili, tego i mnie żeście nie uczynili. Niebo nie jest biernością, w niebie będziemy robili rzeczy, o których nam się nie śni. Tak, ja mam nadzieję, że w niebie będziemy również robili te rzeczy, które robiliśmy z pasji, z zainteresowania, z chęci i z radością tutaj na ziemi. Mariusz napisał, znam młodzież, która bardzo dobrze się wyraża o Bogu, wiedząc, że ty też wierzysz, więc nie się nie wstydzą, gdzie indziej już nie jest tak. Nie jest tak, wstydzą się albo obawiają się oceny, gdy wiedzą, że inni nie wierzą. Tak, trochę to jest taka psychologia tłumu, że jak widzi, prawda, czy ludzie młodzi po prostu dzielą się swoją wiarą wtedy, kiedy nie zostaną wyśmiani za nią. Też może być coś w tym. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Widzimy się dzisiaj wieczorem, również tutaj w materiale, bo dzisiaj jest piątek. Tak, a jutro na dłuższy stream zapraszam na Amiga Śmiga. Dzisiaj wieczorem też na Amiga Śmiga będzie my, ci, którzy tam bywają i wpadają, tak jak na przykład Mariusz. Dzięki za to dzisiejsze spotkanie niebiańskie, dzięki za wszystkie dobre słowa, za komentarze, za wasze dopowiedzenia, za świadectwa. Dobrego, pięknego dnia wam życzę, słonecznego, majowego, wiosennego i do zobaczenia, uwaga, najpóźniej gdzie? W naszej ojczyźnie, czyli w niebie. Szczęść Boże. Thank you.